Witamy serdecznie. Wicemarszałek Sejmu i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam bardzo serdecznie.
Kto wygrał wczorajszą wyborczą debatę?
No nie ma chyba wątpliwości, że Szymon Hołownia.
Nie miałem takich wątpliwości. Od razu wiedziałem, że pan strzeli.
Mówił krótko i na temat. Jego wypowiedzi dotyczyły przyszłości, a nie tego, co było. I z pewnością swoje doświadczenie medialne wykorzystał tutaj bardzo dobrze. Wypełniał ten 60-sekundowy czas łaskawie dany przez partię rządzącą dla interlokutorów pana premiera Morawieckiego, który zamiast jako premier pokazać perspektywę rodakom, skupił się na atakowaniu Donalda Tuska.
60 sekund minęło. Panie marszałku, no ja wiedziałem, że pan postawi na swojego lidera, lidera trzeciej drogi, Szymona Hołownię. A my pytamy nasze słuchaczki i słuchaczy SMS 3322 i pan Stanisław napisał: moim zdaniem to ja wygrałem, bo nie oglądałem debaty. Co pan na to?
No, pan Stanisław z pewnością odniósł się do tego, że telewizja publiczna, która powinna być przestrzenią dla wszystkich Polaków, stała się właściwie partyjną tubą i pewnie to pan Stanisław miał na myśli, bo przecież jeżeli pan redaktor nazwał to, co było wczoraj debatą, to moim zdaniem jest pan zbyt łaskawy dla tego produktu debatopodobnego, który...
Tak, to się też przewija w SMS-ach, produkt debatopodobny, ale...
Który był właściwie pozbawiony energii, która zawsze jest wyzwalana wtedy, kiedy jest dyskusja.
Ale panie marszałku, ja nie wiem, co miał na myśli pan Stanisław. Nie siedzę w głowie, tak, ani w sercu pana Stanisława. Może on miał pretensje do was, do polityków, a nie do dziennikarzy.
Nie, ja myślę, że właśnie miał przede wszystkim do organizatorów tej debaty, bo był przekonany pewnie, w jakim ona będzie stylu. A ona była stylu takiej dobrej radzieckiej zasady. Jaki jest twój ulubiony bohater i dlaczego Lenin? Bo inaczej nie można tego ująć, bo przecież te pytania, które były zadawane w czasie dłuższym niż przeznaczono na nie odpowiedzi, powtarzane nie wiadomo czemu.
To ja mam krótkie pytanie tak na koniec naszej części tutaj radiowej, w radiu RMF FM. Za chwilę się przeniesiemy do internetu. Takie krótkie pytanie, czy piątkowy pomysł debaty zaproponowany przez Donalda Tuska będzie przez was poparty, przez trzecią drogę?
No, panie redaktorze, przecież wiemy, że do tej debaty nie dojdzie, bo gdyby miało do niej dojść, to pan Jarosław Kaczyński naprawdę nie miałby problemu z przełożeniem spotkania w Przysusze, bardzo ważnym pewnie z punktu widzenia...
Teraz skupiacie się na wicepremierze. Ja też myślałem o premierze Mateuszu Morawieckim, ale dobrze, to temat do dalszej dyskusji w radiu internetowym. Wicemarszałek Sejmu i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski zostaje z nami wyłącznie w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas dalej, zapraszamy serdecznie. Nasze radio znajdziecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Bogdan Zalewski. Zapraszam.
Dziękuję.
Panie marszałku, czy ta debata, czy jak pan nazwał produkt debatopodobny, znacząco wpłynie na wynik wyborów, czy okaże się bez znaczenia?
Widać po komentarzach strony rządowej, że bardzo dotknęła ich dobra forma Szymona Hołowni, bo można powiedzieć, tamta strona bardzo mocno zawyła, określając naszego współlidera jako osobę, która tę debatę przegrała. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że zarówno oni, jak i my mamy badania, na podstawie których wynika jednoznacznie, że dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości partią drugiego wyboru jest właśnie trzecia droga. I to aż 20% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tak zwani wyborcy PiS Light. I o nich właściwie toczy się gra pomiędzy trzecią drogą i Prawem i Sprawiedliwością.
To ja może nawiążę, panie marszałku. Wynik trzeciej drogi zdecyduje, w którą stronę pójdzie Polska. Tak nawołuje prezes PSL-u, pana szef, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja zacytuję dalej. Głos na nas to jest głos za zmianą, która jest Polsce potrzebna. Dodał pana lider. A może to jednak głos stracony, bo lepiej postawić na partię Donalda Tuska.
Nie, panie redaktorze, dlatego że ci wyborcy, którzy będą chcieli opuścić, ponieważ zawiedli się, rozczarowali polityką Prawa i Sprawiedliwości, z pewnością nie pójdą do Donalda Tuska, dlatego że w ostatnich 8 latach został wykopany taki rów podziału społecznego, że jest to taka, można powiedzieć, propozycja właśnie dla nich, naszego ugrupowania, które mówi jednoznacznie, o co chodzi. Chcemy odbudować ład konstytucyjny, bo przecież dzisiaj nie wiadomo, kto tak naprawdę sprawuje władzę, chociaż nie ma wątpliwości, że jest to z pewnością nie prezydent i nie premier, a oni przecież zgodnie z konstytucją powinni tę władzę sprawować.
Ja zapytam może o byłego premiera. Dało mi do myślenia zdanie Władysława Kosiniaka-Kamysza: w tych wyborach nie musimy wybierać mniejszego zła, tylko wybrać większe dobro. Kto jest tym złem? Donald Tusk?
Nie, to byłoby dojście do władzy ugrupowań związanych z Jarosławem Kaczyńskim i Sławomirem Mentzenem. To miał na myśli, mówiąc, że od tego, kto będzie trzeci, będzie zależało, jaka będzie Polska.
Czy Polska... Ale to jest mniejsze zło, czy zło takie absolutne?
To jest kompletne zło, można powiedzieć, prawda? Ale chodzi o to, panie redaktorze, że dzisiaj mamy do wyboru albo pójście w stronę autorytarną, bo dzisiaj znajdujemy się w takim uskoku tektonicznym pomiędzy demokracją...
Nawiązuje pan do trzęsienia ziemi na Słowacji?
Do tego nie nawiązuję, jeżeli tam były ofiary, bo dokładnie nie wiem, to trzeba współczuć i...
Nie było ofiar.
To na szczęście, ale podobno bardzo blisko naszej granicy...
Metaforycznie też użyłem tego sformułowania oczywiście.
Jasne. Więc jeśli pozwoli pan, skończę. Chodzi nam o odbudowanie tego ładu konstytucyjnego, żeby wszystko było na swoim miejscu i każdy odpowiadał za to, co nakazuje konstytucja. Drugie, chcemy przywrócić prawidłowe funkcjonowanie samorządu, bo wie pan, panie redaktorze, spotykam się w kampanii wyborczej z wójtami, burmistrzami, zjawisko klientelizmu, które towarzyszy samorządowi, należy zlikwidować. No i trzecie, trzeba przeprowadzić rozumną politykę unijną, dlatego że dzisiaj Polska ze względu na swój potencjał demograficzny, na potencjał gospodarczy powinna zająć należne jej miejsce po Wielkiej Brytanii przy stole decyzyjnym. Tymczasem wybrali nasi rządzący miejsce w oślej ławce w Unii Europejskiej. To jest dramat.
Panie marszałku, nawiążę jeszcze do tej Słowacji. Mówiłem o trzęsieniu, prawda? Miałem na myśli trzęsienie polityczne. Doszło do władzy ugrupowanie, które jest prorosyjskie. Po prostu Fico, który deklaruje wprost taką właśnie politykę zwrotu na wschód. A jest takie niebezpieczeństwo, że kiedy wy dojdziecie do władzy, to ten ponowny reset nie nastąpi?
Zróbmy wszystko, żeby nie rządzili ewentualni sojusznicy pana Fico, dlatego że byłoby to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia tego, co się dzieje chociażby na świecie. Polska dzisiaj jest za potrójną gardą, bo nie tylko z Ukrainą mamy granicę państwową, ale także jest to granica Unii Europejskiej i NATO. I te dwie granice cały czas są podgryzane przez obecną partię rządzącą. Szczególnie mam tutaj na myśli relacje Unii Europejskiej, gdzie naprawdę w taki ewidentny sposób obrzydzają rządzący Polakom Unię Europejską, że w ostatnich badaniach wynika, że mieszkańcy kraju za wielkim miastem, czyli mówiąc tak bardziej brzydko prowincji, coraz mniej ufają jakby Unii Europejskiej.
Panie marszałku, dobrze, to mówimy o relacjach z Unią Europejską. Ja nawiążę jednak do tej prorosyjskości. No jednak był taki etap w polityce Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy byliście w koalicji z Platformą Obywatelską, że ten zwrot na wschód był bardzo wyraźny. No, wspomnę symboliczną postać pana Waldemara Pawlaka, który podpisywał umowy gazowe. No jest takie pytanie, zresztą podnoszone przez państwa rywali z rządu, że no to może być taki kolejny reset relacji z Rosją.
Nie zgadzam się na to, żeby pan redaktor określał Waldemara Pawlaka jako polityka prorosyjskiego, bo tak nie było. To jest polityk przede wszystkim propolski i tym zajmował się i zajmuje w swojej działalności politycznej.
No ale pamięta pan te umowy podpisywane z Rosjanami i to jego słynne zdanie, zresztą powtarzane bez przerwy przez rządzących, że co panu gaz prawda, rosyjski brzydko pachnie w kuchence? No to jest powtarzane.
Teraz na przerzucanie się różnego rodzaju wypowiedzi. Ja mogę zacytować i bardzo dużo wypowiedzi obecnych polityków partii rządzącej, także które ich mogłyby skompromitować. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz mówili, co kto powiedział.
Ja nie mówię o wypowiedziach, mówię o realnej polityce, panie marszałku. Realna polityka to był rzeczywiście taki zwrot w kierunku no jednak źródeł energii ze wschodu. No, to jest
realna
fakt.
Dzisiaj polityka jest taka, że polską racją stanu być w Unii Europejskiej i w NATO, a rządzący dzisiaj podgryzają tę pozycję. I to jest dzisiaj najważniejsze zagrożenie, a nie to, co było jakby w wymiarze historycznym. Dzisiaj
to skupmy się na teraźniejszości, panie marszałku. PSL postuluje postęp bez szaleństwa, zacytuję pana lidera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Co to znaczy postęp bez szaleństwa?
To znaczy, że jesteśmy zdania, że pewnego rodzaju reformy społeczne należy robić spokojnie, z uwzględnieniem konsultacji i dyskusji z obywatelami, że dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, które potrzebuje spokojnego
same dialogu. Przepraszam, wejdę w słowo, panie marszałku, to same abstrakty. Ja zapytam, co to znaczy ten postęp bez szaleństwa, obyczajowy postęp? Na przykład, nie wiem, stosunek do LGBT.
W wymiarze obyczajowym.
No postęp bez szaleństwa, no to tak się z tym kojarzy, prawda?
No więc z pewnością nie jesteśmy, jeśli będziemy tworzyli wspólnie rząd z Platformą Obywatelską i z Lewicą, nie będziemy zwolennikami radykalnych zmian w sferze światopoglądowej. Jeśli chodzi o sprawę aborcyjną, mamy jasny postulat związany z przeprowadzeniem referendum. Bo
a małżeństwa homoseksualne? Bo ja panu przypomnę, to nie mówmy o Platformie, tylko pomówmy o Polsce 2050. No, chwalił pan Szymona Hołownię w czasie tej debaty. No i pan Szymon Hołownia deklaruje, że nie wyklucza w przyszłości małżeństw homoseksualnych.
Panie redaktorze, mam to szczęście, że jestem w ugrupowaniu politycznym i w klubie parlamentarnym, które w sprawach światopoglądowych nie narzuca dyscypliny. I większość.
A może Władysław Kosiniak-Kamysz dołączy w przyszłości do Szymona Hołowni i też poprze małżeństwa homoseksualne, jak pan sądzi?
W tej kwestii wątpię, aby taka rewolucyjna zmiana światopoglądowa nastąpiła w moim prezesie. Natomiast uważamy, że z pewnością dzisiaj nie ma przestrzeni do dyskusji na ten temat.
Pamiętam, że to zbywacie trochę żartem, bo pamiętam taką wypowiedź pana lidera, zresztą w rozmowie Roberta Mazurka porannej. Władysław Kosiniak-Kamysz żartował, że kolory tęczy są przypisane do ruchu spółdzielczego. Barwy spółdzielczości są nam bliskie. Długo tak będziecie żartować z tęczowej flagi?
Panie redaktorze, powiedział prawdę, bo tęczowa flaga swój jakby pierwszą swoją odsłonę miała wtedy, kiedy zaistniał ruch spółdzielczy.
No, proszę pana, ale to jest żart, bo ja mogę powiedzieć tak, że w Peru widziałem tęczowe flagi i to jest też symbol Indian Quechua, prawda? No nie mówię w takiej kategorii, jak ja pytam o rzeczywisty problem.
No więc chcę odpowiedzieć panu, że politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, aktualnego klubu parlamentarnego, nie poparliby małżeństw homoseksualnych. Jak jest pytanie zadane w ten sposób, odpowiadam wprost.
Mm-hmm. A jeszcze jeden taki postulat wasz. Patriotyzm bez zadęcia, też to słyszałem z ust lidera PSL-u. Co to znaczy patriotyzm bez zadęcia?
No, czy nie widzi pan, panie redaktorze, dzisiaj takiej fanfaronady, która towarzyszy partii rządzącej, która uznała się za jedyną, jakby taką, jak za jedynego depozytariusza wartości patriotycznych? Uważam, że nie można odmawiać patriotyzmu tym, którzy mają inne poglądy polityczne.
Ale co to jest ten patriotyzm pana zdaniem, bez zadęcia? Co to znaczy w ogóle?
No to znaczy właśnie bez tej takiej fanfaronady, bez tych wszelkiego rodzaju defilat, tego podpinania.
Ale co, otwarcie Muzeum Historii Polski w Warszawie to jest zadęcie, czy nie?
Nie, to nie jest zadęcie. Mhm. To jest potrzeba, która powinna być pewnie zrealizowana wcześniej. Dobrze, że jest teraz. Nie jestem totalnym krytykiem wszystkiego, co się w tym zakresie dzieje. Natomiast uważam, że faktycznie dzisiaj partia rządząca chce zmonopolizować takie pojęcia jak patriotyzm.
A pamięta pan taki patriotyzm z orłem z czekolady?
Pamiętam taki patriotyzm z orłem czekolady.
Czy to się nie skończyło już po prostu? Taki właśnie, bo to, tak mi się kojarzy ten patriotyzm bez zadęcia.
Nie. Nawet jeżeli ten orzeł z czekolady był zbyt takim niezbyt fortunnym przegięciem, to jednak nie można odmówić prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu tego, że w świętach narodowych próbował łączyć i budować wspólnotę w oparciu o wszystkich obywateli, a nie tylko tych, którzy należą do jednej
strony. Ja czytałem taką wspaniałą książkę profesora Napiórkowskiego, Turbopatriotyzm. On wam tam udowodnił, że tego typu myślenie was zgubiło w wyborach, więc dlatego o to pytam. To jest bardzo ważny temat. Właśnie takie poczucie bezpieczeństwa, patriotyzm, właśnie w momencie, kiedy mamy taką skomplikowaną sytuację na świecie, mnóstwo wojen, to jednak ten patriotyzm, że się płaci podatki, czy się robi, prawda, takie wesołe imprezy różowe i z czekoladą, no to już nie jest to chyba w tym czasie, nie sądzi pan?
Tylko ja jestem zwolennikiem, panie redaktorze, patriotyzmu niewykluczającego. Mm-hmm. Patriotyzmu, który buduje się w oparciu o włączanie do wspólnoty, a nie stygmatyzowanie, że ty...
A co to jest patriotyzm gospodarczy, na przykład w rolnictwie? Na czym on powinien polegać? Mamy taki teraz spór z Ukrainą. Jak powinniśmy go rozwiązać, pana zdaniem?
No, jeśli chodzi o spór z Ukrainą, to trzeba powiedzieć, że patriotyzm à la PiS to jest taki patriotyzm, że pomogliśmy oligarchom ukraińskim wywieźć zboże z Ukrainy i doprowadziliśmy do ruiny polskich rolników. Gratuluję.
A powiedziałby pan takie słowa, powiedzmy, parę dobrych miesięcy temu, kiedy no, jakiekolwiek ruchy przeciwko Ukrainie byłyby traktowane jako bycie, to przepraszam za słowo, rosyjską onucą?
Proszę sobie, byłem też nazywany rosyjską onusą, kiedy stawałem w obronie tych wszystkich rodaków, którzy są skupieni wokół rodzin wołyńskich i odmawiano im właśnie tego, że oczekiwali ekshumacji grobów na Wołyniu.
To jest bardzo ważny temat, oczywiście wciąż nie rozwiązany z Ukrainą, ale wróćmy może do systemu właśnie tych naszych relacji polsko-ukraińskich. System kaucyjny na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Postulujecie wprowadzenie takiego systemu. Jak to zrobić, panie marszałku?
I co z tego, że postulujemy, panie redaktorze, skoro do tej pory rządzący nie wzięli z tego po prostu jakiegokolwiek, nie wyciągnęli wniosku.
A dlaczego pana zdaniem? Znaczy, co stoi na przeszkodzie?
No to proszę zapytać rządzących, a nie mnie.
Nie, ja pana pytam. Kaucyjny. Panie marszałku, ja pana pytam. Co stoi na przeszkodzie według pana oceny, pana diagnozy?
No, nie wiem, może dlatego, że to jest nasz pomysł. System polega na tym, że za każdą tonę zboża ukraińskiego, które wjeżdża do Polski, należy zapłacić 1000 złotych i te 1000 złotych będzie oddane dla tego, kto przewoził wtedy, kiedy to zboże opuści polską granicę. No tak prosty system, że łatwiejszego nie można...
No system prosty, tylko że się Bruksela na to nie zgadza.
Panie redaktorze, dzisiaj pan widzi jakiś problem w tym, że się Bruksela nie zgadza. Pan słyszał, co powiedział premier Morawiecki, że wprowadzi i tak embargo bez względu na to, czy się Bruksela zgadza i nie.
Aha, czyli pan popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego bez zgody Brukseli za złamaniem unijnego prawa, tak? Dobrze rozumiem?
Ja chciałbym wprowadzić system kaucyjny, który by bronił polskich rolników. Jeżeli takie proste było wprowadzenie embarga teraz, to dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wprowadził tego?
Czyli pan popiera, dobrze rozumiem, pan popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy z ominięciem Brukseli, tak?
To jest nasz projekt, panie redaktorze, i powinien być wprowadzony. Poza tym ważne jest, żeby zostało wprowadzone ceny minimalne i skup interwencyjny. I pytam do cholery, gdzie jest komisarz Unii Europejskiej.
Panie marszałku, ja się skupię na tym systemie aukcyjnym, kaucyjnym wprowadzanym bez zgody Brukseli, bo pan postuluje taką łagodną politykę, źle powiedziałem, przepraszam, cofam te słowa. Pan postuluje zgodę z Unią Europejską. W momencie, kiedy wprowadzimy takie radykalne posunięcie, no to będzie niezgoda znowu. Kolejne pole bitwy się otworzy.
Panie redaktorze, akurat tutaj jest potrzebna zgoda Brukseli, bo przecież niczego złego nie robimy, oprócz tego, że chcemy, aby to zboże, które miało przejechać do Afryki, a w istocie, czy pan wie, że w ubiegłym roku 32 miliony ton zboża wyjechało z Ukrainy po to, żeby trafić do Afryki, a trafiło 0,7, nawet nie 1 milion ton.
No właśnie widzimy, że takie patriotyczne wzmożenie unijne, prawda, mówię tutaj o relacjach z Ukrainą, pomocy i tak dalej, jest bardziej skomplikowaną sprawą, bo tutaj się naprawdę tworzą przeróżne grupy lobbystyczne, interesy oligarchów, koncernów międzynarodowych i tak dalej. To wszystko wiemy. Tylko ja pana pytam, jak to rozwiązać na naszym rynku tutaj, ale żeby nasi rolnicy nie ucierpieli.
Piątą minutę panu mówię o systemie kaucyjnym, a pan się mnie pyta, jak ono ma funkcjonować.
Nie, no o systemie kaucyjnym tak, tylko jak to wprowadzić, bo pan mówi, żeby ominąć Brukselę.
Znaczy, wprowadzić tak, jak każdą ustawę wprowadza się w polskim Sejmie. Sięgnąć do zamrażarki, gdzie projekt jest Polskiego Stronnictwa Ludowego i go przeprocedować. Nie zrobili tego od kilku miesięcy, zrobimy to po wygranych wyborach.
Zobaczymy, jak będzie. Wybory przed nami, niedziela wyborcza. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski był gościem RMF24.
Dość kłótni i do przodu.
O, to dobrze. To skończmy.
Kadencja PiSu.
Skończmy jak to w wyborach, hasłem.
Albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu.
No, to jest dla utrwalenia, bo słyszę to już od miesięcy. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się nisko.
Pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego.